Muszę powiedzieć, że temat, którym dzisiaj się będę dzielił, temat wdzięczności, on w ogóle nie wypływa z tej naszej rocznicy. On jest jak gdyby przez Boga już wcześniej wkładany ciągle w moje serce, dlatego że wdzięczność jest takim Bożym narzędziem dla nas, dla naszego życia. No, gdyby nie to, że ktoś tam zakablował, że świętujemy 40 lat, to zacząłbym od takiego pytania i teraz tym pytaniem zacznę. Kto z was, kto z nas chce być szczęśliwy? Zapytam tych, którzy siedzą przed ekranami gdzieś tam, niektórych nawet nie znamy. Dowiadujemy się z internetu i z telefonu, że w tym kraju, tam i siam. Przyjaciele, kto z was chce być szczęśliwy? Wszyscy podnieśliby rękę, gdyby taka propozycja padła. Ludzie chcą być szczęśliwi. Ludzie robili sobie namiastkę szczęścia w obozach koncentracyjnych. Dzieci przychodzą na ten świat i chcą być szczęśliwe. No już w ogóle ci, którzy wstępują w związki małżeńskie, no ci to już w ogóle chcą być szczęśliwi. To jest powód, dla którego wstępujemy w związki małżeńskie, bo chcemy być szczęśliwi. Nawet jeżeli do dnia ślubu byliśmy szczęśliwi, to chcemy być jeszcze bardziej szczęśliwi. Tak zostaliśmy stworzeni, tak Pan Bóg nas stworzył, że to pragnienie szczęścia, ta potrzeba szczęścia, ta chęć bycia szczęśliwym nam to ciągle towarzyszy. A gdybym teraz zapytał, kto z was jest szczęśliwy? Myślicie, że te wszystkie ręce, te same by się podniosły? I te u nas, i te gdzieś tam za ekranami? Nie wszystkie by się podniosły. Wielu ludzi jest dzisiaj nieszczęśliwych. Ja chcę dzisiaj kilka zdań powiedzieć o tym, że droga do szczęścia, droga do błogosławieństwa prowadzi między innymi przez wdzięczność. W Biblii jest napisane: za wszystko dziękujcie. Ale jak za wszystko? Za wszystko? Ale co? Przecież wszystko to jest wszystko, nie? To, no bo my chętnie dziękujemy za piękną pogodę. Nie wiem, czy to zauważyliście, ale jak mamy nabożeństwo, jest piękna pogoda, no to 3/4 ludzi, którzy się modlą, to mówią: Panie Boże, dziękujemy Ci za ten piękny nowy dzień. No ale wtedy, kiedy leje 14 albo 40 dzień z rzędu, czy jeszcze wtedy w niedzielę rano podnosimy ręce i mówimy: Panie Jezu, dziękujemy Ci za ten piękny dzień. Oczywiście, że te czynniki zewnętrzne na nas wpływają. Oczywiście, że jeżeli 40 dni pada deszcz, to już nam się średnio chce za niego dziękować, nie? Ale też możemy się nauczyć tego, że okoliczności zewnętrzne nie muszą decydować o tym, czy jesteśmy szczęśliwi. Jeżeli nauczymy się myśleć, tak jak uczy nas Pan Jezus, żebyśmy się modlili: bądź wola Twoja tak jak w niebie, to jeżeli mamy deszcz przez tyle dni, że nam się go już nie chce i wszędzie jest błoto i już są takie placki na polach, gdzie zboże wygniło, bo tej wody jest za dużo, to może trzeba pomyśleć, że już dawno nie powiedzieliśmy: bądź wola Twoja tak jak w niebie. Bo nie zawsze musi padać tak długo. Nie zawsze ciemne chmury muszą być nad naszym życiem tak długo. A może nawet nie zawsze tak długo musimy chorować. Ale Pan Jezus nam przypomina w jednym miejscu: nie macie, bo nie prosicie. Prosicie, ale wasze motywacje są niewłaściwe. I my chcemy się uczyć, my chcemy ciągle się uczyć. Jedna z tych rzeczy, które chcę powiedzieć dzisiaj, to to, że droga do szczęścia, to sobie już powiedzieliśmy, każdy z nas chce być szczęśliwy. W Mołdawii, w Afryce, w Australii, w Stanach, wszędzie każdy, młodszy, starszy, bardziej zdrowy, mniej zdrowy, każdy z nas chce być szczęśliwy. I to, co dzisiaj chcę powiedzieć i trochę pokazać, to to, że droga do szczęścia prowadzi przez wdzięczność. Że ludzie niewdzięczni nigdy nie są szczęśliwi. Albo mają jakąś namiastkę szczęścia, bo my namiastkę szczęścia każdy ma. Najgorszy egoista kupuje sobie samochód i przez chwilę jest szczęśliwy. Przez chwilę. Bo na Facebooku zobaczył, że jego konkurent kupił takie same auto, ale z większym silnikiem. Jeszcze szybsze. I już nie jest szczęśliwy. Był szczęśliwy pół godziny, ale Facebook całe to szczęście mu zabrał. My dzisiaj chcemy powiedzieć o szczęściu, które powoduje, że człowiek jest szczęśliwy. Nie, że o szczęściu, które powoduje, że człowiek jest zadowolony przez pół godziny, albo przez półtora dnia, albo nawet przez cały miesiąc. My chcemy powiedzieć o szczęściu, które jest trwałe. O szczęściu, które jest twoim udziałem wtedy, kiedy jesteś chory i drugi dzień, i ósmy dzień. I może pewne rzeczy ci się nie podobają, ale mimo to, że jesteś szczęśliwy, bo to szczęście, ono ma głębsze korzenie. To szczęście gdzieś jest zakotwiczone. I tak jak mówię, jednym z takich podstawowych rzeczy, jednym z podstawowych budulców szczęścia w twoim życiu jest wdzięczność. Ludzie nieszczęśliwi, ludzie niewdzięczni to ludzie nieszczęśliwi. A w naszych czasach, tak jak powiedziałem, łatwo jest o niewdzięczność, bo jeżeli przychodzi jakaś tam radość i sąsiad, czy kolega, czy konkurent zabiera mi to w ciągu kilku minut, to jest takie bieganie za tym szczęściem, ale to nie jest szczęście, które jest trwałe. To nie jest szczęście, które jest wtedy, kiedy jesteśmy chorzy i zdrowi i lepiej nam i trudniej i mamy więcej pieniędzy i mniej pieniędzy. Bo nawet przez te nasze 40 lat to trzeba powiedzieć, że były takie lata, kiedy byliśmy bardziej zdrowi i mniej zdrowi, mieliśmy więcej pieniędzy i mniej pieniędzy i lepsze auto i gorsze auto i chciałem powiedzieć, dzieci były grzeczniejsze i mniej grzeczne, ale tego nie powiem, bo niektóre tu siedzą. Ale nasze szczęście nie jest zbudowane na tych zewnętrznych okolicznościach. Przeczytam tekst, dlatego że nasza wiara, nasze budowanie musi być zbudowane na fundamencie słowa. Pismo Święte mówi, że wszystko, co powstało, powstało przez słowo i nic nie powstało bez słowa. A więc jeżeli dzisiaj chcemy, żeby coś powstało, ja wam powiem, dzisiaj bardzo chcę, żeby coś powstało. Dzisiaj chcę, żeby pojawiła się prawdziwa i taka długotrwała wdzięczność w naszych sercach, w tych obszarach, w których jej nie było. Bo my oczywiście mamy, każdy z nas ma jakieś swoje wdzięczności i radości. Ale chodzi o to, żeby wszystkie sfery naszego życia, a szczególnie te duchowe, bo one właściwie są decydujące. Powiedziałem, te takie zewnętrzne powody do radości i wdzięczności, one szybko przychodzą i szybko odchodzą. Natomiast my chcemy koncentrować się na tych wiecznych. Pierwsza historia, przeczytam dzisiaj dwie, jest zapisane w Ewangelii Łukasza. W rozdziale 17, od wiersza 11, ta druga też będzie z Ewangelii Łukasza. I tutaj jest napisane tak. W drodze do Jerozolimy przechodził między Samarią i Galileą. Gdy wszedł do pewnej wioski, wyszło naprzeciw niego 10 trędowatych mężów, którzy stanęli z daleka. I podnieśli swój głos, mówiąc: Jezusie, Mistrzu, zmiłuj się nad nami. A gdy ich ujrzał, rzekł do nich: idźcie, ukażcie się kapłanom. A gdy szli, zostali oczyszczeni. Jeden zaś z nich, widząc, że został uzdrowiony, wrócił donośnym głosem, chwaląc Boga, padł na twarz do nóg jego, dziękując mu. a był to Samarytanin. Jezus odezwał się i rzekł: czyż nie 10 zostało oczyszczonych? A gdzie jest 9? Czy nikt się nie znalazł, który by wrócił, oddał chwałę Bogu, tylko ten jeden cudzoziemiec? I rzekł mu: wstań, idź, wiara twoja uzdrowiła cię. No, tytuł tego kazania to 1 z 10. Myślę, że już mniej niż jeden nie mogło być wdzięcznych, bo gdyby ten jeden nie wrócił, to nikt by nie był wdzięczny. Cieszę się z tego 1 z 10. I Pan Jezus cieszył się z tego 1 z 10, ale nie był szczęśliwy, że tych 9 ani przez chwilę nie pomyślało. Ta historia jest nam dobrze znana. Ona mówi, warto sobie na pewne rzeczy zwrócić uwagę. Pan Jezus idzie i zdąża w stronę Jerozolimy. Jerozolima to miasto pokoju. My dzisiaj mniej chcemy terytorialnie się zajmować tym, gdzie Pan Jezus idzie. Bardziej duchowo chcemy spojrzeć na to, że przy wielu okazjach, takich jak ta, kiedy wydarzyło się coś niezwykłego, to o Panu Jezusie jest napisane, że idąc, szedł w stronę Jerozolimy. Pan Jezus idzie w stronę miasta pokoju. Moglibyśmy powiedzieć, Pan Jezus idzie, a pokój, cel, którym jest pokój, jest w Jego sercu. On zmierza, On zdąża do miasta pokoju. On idzie tam, gdzie jest pokój, ma być pokój, chce budować pokój. I to, co czyni, ma być narzędziem do tego, żeby to dobro było budowane, żeby ten pokój był budowany, żeby radość była budowana. I Pan Jezus, idąc do Jerozolimy, a jak wspomniałem, wiele historii mówi o tym, że Pan Jezus zrobił coś, przeżył coś, bo szedł do Jerozolimy. Idzie przez pewną wioskę. Jest w innym miejscu napisane, przy okazji innej historii, że musiał przechodzić przez Samarię. Ja kiedy po raz pierwszy zwróciłem uwagę na to, że tam jest napisane musiał, byłem zdziwiony. Bo ja mówię, ale jak musiał? Ale kto mu rozkazał? Przecież to jest rabin. To nie jest czyjś sługa, który został wysłany tu i tam po coś, aby coś zrobić. To rabin, nauczyciel, człowiek szanowany, nie przez wszystkich. Nigdy tak nie było, że ci pozytywni byli przez wszystkich szanowani. Zawsze mieli więcej wrogów niż przyjaciół. I Pan Jezus tak miał, że miał więcej wrogów niż przyjaciół. Ale musiał iść przez Samarię. I Pan Jezus dzisiaj idzie i musi przechodzić właśnie tędy. Musi, bo ktoś tam na Niego czeka. Widzi, bo musi, bo tam ma misję do spełnienia. Musi, bo czuje takie przynaglenie z nieba. Mieliście to już kiedyś w życiu? Przeżyliście coś takiego? Że robisz coś nie dlatego, że chcesz, nie dlatego, że ci się podoba, nie dlatego, że to jest przyjemne, ale robisz coś, bo czujesz takie przynaglenie z nieba. My się musimy tego nauczyć. To jest głos Ducha Świętego. Jeżeli masz takie przynaglenie z nieba, to jest głos Ducha Świętego i kiedy On cię prowadzi, rzeczy się dzieją. I tu się wydarzyło. Weszli do pewnej wioski i wychodzi naprzeciw Pana Jezusa 10 trędowatych. Oni stoją daleko od Niego. Wiecie dlaczego? Bo tak musieli. Stary Testament wyjaśnia nam, że jeżeli człowiek jest trędowaty i tak długo jak jest uznawany za trędowatego, bo to dopiero kapłan wydawał ten werdykt ostateczny, czy dalej jest trędowaty, czy już nie jest trędowaty. Ale kiedy jest chory, kiedy jest trędowaty i zanim kapłan orzeknie, że jest zdrowy, co zdarzało się rzadko. Tron był nieuleczalny w tamtych czasach. Stali z daleka i wołali: trędowaty, trędowaty. mieli rozdarte szaty, niekoniecznie z biedy. Wiecie, że też chorowali czasami bogaci? Pamiętacie Naamana Syryjczyka? Człowiek, tam jest napisane, znamienity. No to nie często w Biblii czytamy o ludziach, że to był człowiek znamienity. Człowiek wyjątkowy, bo on nie tylko pozycję miał wysoką, ale też jako człowiek był szlachetny. Człowiek znamienity. I ten człowiek pewnego dnia został trędowaty. Wiecie, dla nas, powinniśmy o tym wiedzieć, trąd to obraz grzechu. Za każdym razem, kiedy czytamy w Biblii o trądzie, mamy myśleć o grzechu, który niszczy i rozsypuje życie człowieka. Grzech jest jak trąd. Grzech powoduje, że gnijesz powoli. Od razu tego nie wiesz. To nagle się nie dzieje. To nie jest tak, jakby uderzył w ciebie piorun, ale chwila po chwilę, po chwili i coraz gorzej. I przychodzi taki moment, kiedy odpadają kawałki twojego ciała. To była najstraszniejsza choroba tamtych czasów. Jeszcze do tego nieuleczalna, jak powiedziałem. I mamy przez to zrozumieć, że grzech jest najstraszniejszą chorobą naszych czasów. To, że stan obecnego świata jest taki, jaki jest, i z tego, że grzech szerzy się, panuje, włada, otacza nas z przodu, z tyłu, wszędzie, gdziekolwiek się pojawisz. Psycholodzy ostatnio rozpisują się w tym, że w dzisiejszym świecie, tym cywilizowanym szczególnie, ludzie mają 70-90% negatywnych myśli. Jak mamy być szczęśliwi, jeżeli większość nas, zdecydowana większość naszych myśli to myśli negatywne. Negatywne myśli przychodzą z piekła. Negatywne myśli nie przychodzą z Biblii. Z Biblii przychodzi nadzieja. I w dzisiejszym przesłaniu, w historii, którą przeczytaliśmy, mamy pokazane, że jest nadzieja. Że w każdej najbardziej beznadziejnej sytuacji jest nadzieja. Ci ludzie idą, jak wspomniałem, szaty mają rozdarte, ale nie z biedy. Niektórzy z tych 10 też może byli bogaci, ale oni mieli mieć szaty podarte. Oni mieli wyglądać strasznie. Ich wygląd zewnętrzny miał mówić o stanie ich ciała. Włosy rozczochrane, broda zakryta, czyli wszystko inaczej niż normalny człowiek by chciał. A kiedy zbliżał się ktoś inny, to jeszcze głośno musieli wołać trędowaty, trędowaty. Dlaczego te przepisy z Bożej mądrości? One dla nas dzisiaj mówią, nie zbliżaj się do grzechu. Jeżeli chcesz, żeby twoje życie się nie rozsypało, tak jak ciało trędowatego, nie zbliżaj się do grzechu. Bo grzech na początku, on się uśmiecha. On jest przyjemny. On sprawia czasami jakiś rodzaj radości. Ale przychodzi czas, kiedy ukąsi jak żmija, kiedy pokaże swoje drugie oblicze. Nie zbliżaj się do grzechu. To, że trędowaty musiał być daleko od wszystkich, mówiło nam, nie zbliżaj się, bo zachorujesz. Wszyscy wiedzieli, że jeżeli podejdą zbyt blisko do trędowatego, to jest tylko kwestią czasu, kiedy zostaną chorzy. Jak to jest, że Pan Jezus tych trędowatych dotykał? No właśnie tak, że to Boży Syn, że On przyszedł, aby szukać i zbawić to, co zginęło. Przyszedł uratować, ale robił to w mocy swojego Ojca Niebieskiego. Ale inni ludzie nie mieli prawa ani dotknąć trędowatego, ani zbliżyć się do trędowatego. Bracia i siostry, trzymajmy się z dala od grzechu, trzymajmy się daleko od grzechu, bo grzech na początku się uśmiecha. Grzech pokazuje nam i krzyczy na głos, że nie taki diabeł straszny, jak go malują. A Biblia mówi, że jest straszniejszy, niż go malują. Ale to nie jest ten z rogami i z ogonem. Kiedyś Luther powiedział, że największą przegraną Kościoła było to, że zamienili obraz diabła, szatana na obraz jakiegoś takiego bydlęcia z rogami i z ogonem. On przychodzi i przychodzi, przybiera postać anioła światłości. Przychodzi i ubiera się w owczą skórę, udaje kogoś innego. Ale Biblia ostrzega nas, że prowadzi to zawsze do śmierci. Idzie 10 trędowatych. Właściwie powinni krzyczeć trędowaty, trędowaty. A tu mamy małą zmianę. Zauważyliśmy to? Oni nie wołają trędowaty, trędowaty. Pan Jezus oczywiście wie. Jemu nikt o nikim niczego nie musiał mówić. I tak jest dzisiaj. My czasami nam się wydaje, że jeżeli zrobimy coś w zaciszu naszego mieszkania, to tego nikt nie wie, a On zawsze wie. Biblia mówi, że nikt nic nie musiał o kimś Jemu powiedzieć. Pan Jezus widzi, że to są trędowaci, ale oni widzą, że to jest Pan Jezus. Widzicie, było wielu. Biblia mówi, że było wielu trędowatych w tym czasie w Izraelu. To była choroba, która naprawdę była powszechna. I niewielu trędowatych miało to szczęście, żeby Pan Jezus szedł przez ich wieś. W wielu wioskach, gdzie byli trędowaci, Pan Jezus nie przechodził. Ale na Twojej drodze Pan Jezus stanął. Myślisz czasem o tym? Wiesz, jeżeli myślisz o tym, że jest wielu ludzi w tym świecie, na których drodze Pan Jezus nie stanął, a na Twojej drodze stanął. Znam świadectwa wielu z Was. I wielu z Was mówiło, nie szukałem Boga w moim życiu. A On stanął na mojej drodze. Wiesz, co się wtedy pojawia, jeżeli uświadamiasz sobie, że miałeś takie szczęście, takie błogosławieństwo, takie wyróżnienie, co się pojawia w sercu? Wdzięczność. Dzisiaj chcemy mówić o wdzięczności. Dzisiaj chcemy się zachęcić do wdzięczności, bo wdzięczność to jest jedyna droga do szczęścia. Wdzięczność to jest też to, czego Biblia od nas oczekuje. Biblia mówi, a bądźcie wdzięczni. W innym miejscu mówi, za wszystko dziękujcie. Nie skończyliśmy tego wątku za wszystko. Zbyt długi dla nas na niedzielne nabożeństwo. Ale powinniśmy dziękować za te rzeczy, które rozumiemy i za te, których nie rozumiemy. Czasami zepsuje ci się samochód, a ty nie wiesz, że Pan Bóg w ten sposób uratował cię od wypadku. Ale narzekasz, że się zepsuł. Psioczysz na tą firmę, która to zdziorbo wyprodukowała. Zamiast pomyśleć, a może Pan Bóg od wypadku mnie uchronił? Jak bardzo będziemy zdziwieni w niebie, że te rzeczy, na które tak narzekaliśmy, one były Bożą łaską i Bożym błogosławieństwem dla nas. Ci trędowaci nasi dzisiejsi, oni idą i może tak rozmawiają między sobą. Dlaczego mnie to spotkało? Dlaczego Bóg jest taki niesprawiedliwy? Dlaczego moja sąsiadka i ten wredny sąsiad nie zachorowali, a ja zachorowałem? Dlaczego to na nas przyszło? Dlaczego to na mnie przyszło? Gdzie był Bóg, kiedy moje dziecko zachorowało? Wspominałem kiedyś o takiej matce, która miała dziecko, które ciężko zachorowało. Wiecie, my nie lubimy, kiedy chorują nasze dzieci. Trwożymy się, kiedy chorują nasze dzieci. Martwimy się, kiedy chorują nasze dzieci. Nie śpimy, kiedy chorują nasze dzieci. Chcemy, kiedy się rodzą, żeby rosły, były zdrowe, szczęśliwe, zadowolone i bogate. A tej siostry w Chrystusie dziecko zachorowało i było tylko gorzej i gorzej. A ona modliła się coraz gorliwiej, a potem już, kiedy było bardzo źle, krzyczała przed Bogiem, Boże, uzdrów mojego syna, Boże, uzdrów mojego syna, Boże, uzdrów mojego syna. O jednej rzeczy zapomniała w tej modlitwie. Powiedzieć, ale bądź wola Twoja, tak jak w niebie. I kiedy Pan Bóg uzdrowił jej syna. A po kilkunastu latach ten syn był dorosły i został bandytą. I to był czas, kiedy jeszcze była kara śmierci. Ta matka musiała patrzeć, jak umiera jej syn. I wtedy mówiła, dlaczego byłam taka głupia? Dlaczego nie pytałam o Bożą wolę w moim życiu? Dlaczego się o to nie modliłam? Wiecie, musimy się nauczyć tego, że to, co przychodzi do naszego życia. Oczywiście pewne rzeczy przychodzą i one są konsekwencją naszych wyborów. Wiecie, gdyby taki zdrowy człowiek poszedł do Doliny Trędowatych i zaczął tam wszystkich obciskiwać i siedzi tam z nim, no to oczywiście się zarazi. My nie mówimy o głupich rzeczach. Ale jeżeli już się to przydarzyło, to tych 10 trędowatych miało dwie możliwości. Mogli iść przez kolejną wioskę, bo oni tak szli bez celu, bez nadziei. Niekoniecznie było im sympatycznie w Dolinie Trędowatych. Nie wiem, czy mieli nadzieję na cokolwiek, ale z pewnością ci mieli. Oni słyszeli, że przyszedł na ten świat ktoś wyjątkowy. Może usłyszeli nawet to zdanie. Albowiem dziecię narodziło się nam, a syn jest nam dany. I spocznie władza na jego ramieniu. Jeżeli to jest on i on ma tą władzę, to go poprosimy. Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nad nami. Wiecie, każdy człowiek, czy to był trędowaty tamtych czasów, czy to jest grzeszny naszych czasów, jeżeli zawoła szczerze z głębokości swojego serca: Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nad nami. To wiecie, co Pan Jezus zrobi? Zawsze się zmiłuje. Zawsze się zmiłuje. Bóg chce, aby wszyscy ludzie byli zbawieni i doszli do poznania prawdy. I ci, ja tak naprawdę nie wiem, co oni już słyszeli o tym Jezusie, ale coś słyszeli, skądś wiedzieli. Oni nie wołali do każdego człowieka, który szedł ulicami, ale oni musieli słyszeć, że jest inny, że jest niezwykły, może, że jest Mesjaszem, na pewno, że uzdrawia. Jezusie, synu Dawida, zmiłuj się nad nami. A Pan Jezus mówi: idźcie, ukażcie się kapłanom. To jest to, co powiedziałem przedtem. To kapłan musiał zadecydować o tym, stwierdzić, że rzeczywiście są czyści. Niepojęta jest dla mnie ta historia. Nie rozumiem tego wszystkiego, co tu jest napisane. Pan Jezus powiedział: idźcie, ukażcie się kapłanom, a oni patrzą na siebie, oglądają ręce, wszystko. Dalej są trędowaci. I mogli powiedzieć: Panie Jezu, to był żart? No bo widzisz chyba, nie? Że jesteśmy dalej trędowaci. Ale ja widzę w tej historii, że wiara przyszła do ich serca. Pan Jezus powiedział: idźcie, ukażcie się kapłanom. Oni jeszcze wiedzą, że są trędowaci, ale już do takich kapłanów idą. Oni wierzą w to, że to się wydarzy. Wiecie, Biblia mówi, że bez wiary nie można się podobać Bogu. Jeżeli cokolwiek od Boga chcemy, musimy wierzyć, że On jest, że nas słyszy, że jest dobry, że wysłuchuje i że chce nam dać. Biblia mówi, że jeżeli wy, będąc złymi, mówi o nas, ludziach, rodzicach, potraficie dobre dary dawać swoim dzieciom, to o ileż więcej Ojciec wasz, który jest w niebie. On chce dawać dobre dary. On chce dawać Ducha Świętego. On chce dawać uzdrowienie. Ale ludzie są w niewłaściwym miejscu. Ale tu widzimy, że tych 10 uwierzyło w to, co Pan Jezus mówi. To skąd ten tytuł 1 z 10? Coś się wydarzyło. Oni idą, oni wszyscy uwierzyli, oni zmierzają do kapłanów, żeby dostać ten certyfikat uzdrowienia, żeby móc wrócić do społeczeństwa. I kiedy szli, zostali uzdrowieni. Wiesz, nie możesz się wycofać w pierwszym momencie. Ty musisz uwierzyć, ty to musisz przyjąć wiarą. Wiecie, kiedy Izrael szedł do ziemi obiecanej, oni przechodzili najpierw przez Morze Czerwone, ale potem przez Jordan. I Pan Bóg powiedział, najpierw pójdą kapłani. Kapłani stanęli przed Jordanem, a Jordan płynie. Oni stoją, a Jordan płynie. Oni stoją, a Jordan płynie. Wiecie, staliby tam do dzisiejszego dnia, gdyby nie to, że byli posłuszni Bogu i weszli do wody. To wejście do wody jest tajemnicą wiary, jest świadectwem zaufania. W ten sposób pokazujesz... Panie, nie wiem, co się, jak to się stanie, ale ja wierzę, że na Twoje słowo kiedyś powiedział Piotr. Panie, całą noc ciężko pracując nic nie złowiliśmy, ale na Twoje słowo zarzucę sieć. I dlatego, że zarzucił, złowił tyle, że nie byli w stanie tego zmieścić ani w jednej łodzi, ani jeszcze w drugiej łodzi. I na Jego słowo kapłani weszli do Jordanu. I wiecie, dopiero wtedy, kiedy weszli, Jordan się rozstąpił. Ci trędowaci, dopiero kiedy szli, oni nie czekali w tym miejscu, gdzie spotkali Pana Jezusa. Dopiero wtedy, kiedy szli, zostali uzdrowieni. I dotąd ta historia jest piękna. Znaczy, ona w jakimś sensie dalej jest piękna. Ale wiecie, nie chodzi tylko o naszą doczesność. Biblia mówi, że jeżeli my tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I oczywiście my pokładamy w tym życiu nadzieję w Chrystusie. My wierzymy w to, że nas podniesie, kiedy chorujemy, że nas wyciągnie, kiedy jesteśmy w dole, przechodzimy przez ciemną dolinę, że nam błogosławi i pomaga, kiedy stracimy pracę, że pomaga nam w naszych relacjach małżeńskich wtedy, kiedy diabeł ten sznur próbuje rozerwać. No dzięki Bogu za to, że u wierzących ten sznur jest potrójny, nie? On nie tak łatwo się zerwie. Oczywiście możesz Boga wyeliminować ze swojego życia w jakiejś sytuacji. Ci trędowaci w doczesnym życiu wszystkich 10 zostało uzdrowionych. Ale kiedy idą, stwierdzili, że są uzdrowieni. Musimy kończyć, bo niektórzy są głodni. A jeszcze mamy drugą historię, muszę bardzo przyspieszyć. Kiedy zobaczyli, że są uzdrowieni, 9 idzie dalej, a jeden się zatrzymał. Powiedział, stało się. Jestem zdrowy. To się nie mogło wydarzyć. W Dolinie Trędowatych były tłumy, może tysiące. To była nie jedna Dolina Trędowatych. Tych miejsc, gdzie oni, chciałem powiedzieć, żyli. Nie żyli, wegetowali. Było mnóstwo. Biblia mówi, że było wielu trędowatych w Izraelu. Kiedy ten jeden zobaczył, że został uzdrowiony, tak naprawdę oczyszczony z trądu, on zatrzymuje się, odwraca i biegnie z powrotem do Pana Jezusa. Padł na twarz, zwróciliście na to uwagę? Zdarza nam się to często? Że przed naszym Zbawicielem padamy na twarz? Do Jego nóg? I dziękował. Panie Jezu, tak Ci dziękuję, dziękuję, dziękuję. Panie Jezu, jestem taki wdzięczny. Panie Jezu, jestem taki szczęśliwy. Tak Ci dziękuję i dziękuję. Ja sobie mogę wyobrazić, że On tam leży na twarzy u nóg Pana Jezusa i mówi dziękuję, 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 dziękuję. Wracał do domu. Pan Jezus już gdzieś tam został. On idzie taki szczęśliwy. Dziękuję, dziękuję. Pan Jezus cieszy się z tego jednego. Cieszy się, że ktoś wrócił podziękować. Ale zadaję trudne pytanie. Gdzie jest 9? Czy nikt się nie znalazł, żeby wrócić i oddać Bogu chwałę, tylko ten jeden cudzoziemiec? Bo Biblia nam mówi, że to był Samarytanin. Widzicie, kto to był Samarytanin dla Żydów? No jest napisane, że oni nie zadają, Żydzi nie zadają się Samarytanami. To był, jak jeden polityk powiedział, ten gorszy sort. Nie zadają się z nimi. Wiecie, po raz kolejny czytamy w Biblii, że nikt się nie zorientował, że nikt nie wrócił, że nikt nie był wdzięczny, ale znowu Samarytanin. Znacie historię miłosiernego Samarytanina? Przynajmniej przed jeden Żyd, drugi Żyd. Ja naprawdę nie wiem, ile tam ostatecznie Żydów przeszło, bo jest mowa, że szedł kapłan, że szedł lewita, ale takich zwykłych ludzi to mogło iść byle ile. Ale zatrzymał się Samarytanin. Pomógł Samarytanin. Zapłacił Samarytanin. I wrócił dopłacić Samarytanin. Wiecie, że Biblia mówi, że celnicy i grzesznicy wyprzedzają nas do Bożego Królestwa? Tydzień temu mówiłem o tym, jechaliśmy z Tomkiem do Katowic. Ja nie mogłem zrozumieć, jak to jest, że pod Kościołem katolickim, czyli tam, gdzie mówimy, że przychodzą ludzie niewierzący. Nie wiem, czy dobrze mówimy, używając tego słowa, ale tam były nieprzebrane tłumy. A potem ludzie się nawracają właśnie z tych niewierzących, stają się wierzący i częściej opuszczają społeczne zgromadzenia. I nie robią wielu rzeczy, które robili wcześniej. Ta gorliwość jakby gdzieś zniknęła. To Pan Bóg mówi do nas, celnicy i grzesznicy wyprzedzają nas do Bożego Królestwa. To Pan Jezus w tej historii nam pokazuje, że to znowu Samarytanin, a nie ten, po którym się tego spodziewamy. Nie osądzajmy tak łatwo. Starajmy się raczej na swoje życie patrzeć. Wiecie, u marnotrawnego syna przełom przyszedł dopiero, kiedy wejrzał w siebie. A Żydzi charakteryzowali się tym, że nigdy nie patrzyli w siebie. Oni zawsze patrzyli na innych. Oni mówią, ten nie umył rąk, ten nie umył naczyń, a ten to w ogóle. Ale nigdy nie potrafili patrzeć na siebie. Ale syn marnotrawny wyjrzał w siebie. I to spojrzenie w siebie, spojrzenie na stan własnej duszy spowodowało, że przyszedł przełom, przyszło zwycięstwo i przyszło to przyjęcie przez Ojca. Ta historia dzisiejsza, pierwsza, nie wiem, czy w ogóle dojdziemy do tej drugiej, kończy się tak. I rzekł mu, wstań, wiara twoja uzdrowiła cię. Panie Jezu, przepraszam, co masz na myśli? To jest to coś innego od tych 9? Powinien powiedzieć, wasza wiara was uzdrowiła. A Pan Jezus tak nie powiedział. Czyżby się pomylił? Nie, nie pomylił się. Tamci szli, zostali oczyszczeni z trądu, a do tego Pan Jezus powiedział, wiara twoja cię uzdrowiła. Jeżeli tylko w tym życiu pokładamy nadzieję w Chrystusie, jesteśmy ze wszystkich ludzi najbardziej pożałowania godni. I ci, tych 9, którzy szli, oni tylko w tym życiu położyli nadzieję w tym Chrystusie, którego spotkali. I ta nadzieja ich nie zawiodła. Nie? Wiecie, jest napisane, że ta prawdziwa nadzieja, nadzieja pokładana w Bogu nie zawodzi. I oni chcieli zostać uzdrowieni z fizycznego trądu i zostali uzdrowieni z fizycznego trądu. I ta nadzieja ich nie zawiodła. Ale ten jeden znalazł się duchowo w zupełnie innym miejscu. Ten jeden, moglibyśmy o nim powiedzieć, że on sięgnął aż poza zasłonę. Jest taki obraz w liście do Hebrajczyków, który mówi o tych, którzy sięgają aż poza zasłonę. To jest taki obraz ze Starego Testamentu, że ktoś sięga do miejsca najświętszego, że ktoś sięga do tego miejsca, gdzie kiedyś żaden człowiek nie mógł sięgnąć. Tylko arcykapłan raz w roku i nie bez krwi mógł wejść do miejsca najświętszego. Ale kiedy Pan Jezus umarł na krzyżu, to miejsce najświętsze zostało otwarte dla wszystkich. Ale jak myślicie, że kiedy jest otwarte, to wszyscy tam wchodzą? No otóż nie. Jest wiele miejsc, które są otwarte, ja tam nie wchodzę. Bo wchodzenie gdziekolwiek jest wyborem. Wchodzenie w dobre miejsce jest wyborem i wchodzenie w złe miejsce jest wyborem. Wiecie, co odkryłem przy okazji tego kazania? Że i wdzięczność jest wyborem. To nie spada na nas z nieba. Decydujesz się, żeby być wdzięcznym. Wiecie, że on miał większą drogę do pokonania niż cała reszta? Myślicie, że ominęło go pokazanie się kapłanom dlatego, że przyszedł podziękować? Nie ominęło. Te rzeczy musiały się wykonać, aby się wypełniło pismo. Wiele razy jest napisane. I ten człowiek, on nie wiem jak daleko szli, ale on wrócił do Pana Jezusa, a potem znowu całą tą drogę musiał pokonać. Ale coś się wydarzyło w jego życiu. Pan Jezus powiedział: idź, wiara twoja uzdrowiła cię. Ale wiecie, co znaczy to słowo, które tu jest użyte w oryginalne? Zbawiła cię. W jego życiu dokonało się coś, co nie dokonało się w życiu całej tej reszty. Ale żeby w twoim życiu się dokonało, musisz być gotowy iść dalej, zrobić większą drogę. Musisz w ogóle myśleć. Musi w twoim sercu pojawić się wdzięczność. Panie Jezu, chciałbym, ale jak mam być wdzięczny? Jak mam takiego męża? Że ci pokażę 10 mężów gorszych niż twój. Tylko poproś o to. Jak mam taką żonę? Jak mam być wdzięczny? Pokażę 10 albo 20 żon, które są gorsze niż twoja. Panie Jezu, ty widzisz, jakim samochodem jeżdżę? Ja mam być wdzięczny? Pokażę ci 100, którzy mają gorszy samochód niż twój. Pokażę ci 200, którzy nie mają samochodu. Wiecie, nasze życie, wyraźnie to jest w Biblii napisane, ono nie zależy od ilości dóbr. Ono nie zależy od tego, jaki masz dom, jaki masz samochód, jakie masz okoliczności, jaką masz pracę. Wiecie, że są szczęśliwi ludzie w Korei Północnej? No teraz to przywaliłeś jak dzik w sosnę. Przecież nie można być szczęśliwy w Korei Północnej. Można być szczęśliwy w Korei Północnej. Jest wielu szczęśliwych ludzi w Korei Północnej. I uwaga, jest wielu skrajnie nieszczęśliwych ludzi w Stanach Zjednoczonych Ameryki. Jest wielu skrajnie nieszczęśliwych ludzi w bogatej Kanadzie i bogatej Australii. Bo Biblia mówi, że nie od ilości dóbr zależy czyjeś życie. I nie od ilości dóbr i tego, co nas otacza, musi zależeć nasza wdzięczność. Jesteś chory? Ale jest stu bardziej chorych od ciebie. Masz problemy w małżeństwie? Jest stu takich, którzy mają jeszcze większe problemy niż ty. Masz stare auto? Jest 1000 takich, którzy mają jeszcze gorsze i starsze i w ogóle. Przemiana w życiu tego człowieka przyszła, kiedy postanowił podziękować. Modlisz się tak czasami? Panie Jezu, z serca i duszy dziękuję ci za tego mojego męża, za tą moją żonę, no, za tą żmiję sąsiadkę, o której mówiliśmy parę tygodni temu. za wszystko dziękujcie. Nie wszystko musisz rozumieć, ale jeżeli uwierzysz, że Twój Bóg jest nieskończenie dobry i nagle masz wrażenie, że On chce zabrać Twoje dziecko, to uwierz w to, że On wie lepiej. Ile ta matka by dała, żeby czas się wrócił, żeby to dziecko zmarło, kiedy było dzieckiem? Nie musiałaby patrzeć, że jej syn morderca wisi na szubienicy. Bóg cię chce zachować od wielu rzeczy, ale ty nie umiesz dziękować. Problemem naszych czasów jest to, że nam się wszystkim wszystko należy. Ciągle mówimy, należy mi się, należy mi się, należy mi. Wiecie, co nam się należy? No karą za grzech jest śmierć. To jest jedyne, co nam się należy. Piekło nam się należy na pewno wszystkim. A resztę jest darem łaski Bożej. A za dar powinniśmy dziękować. Panie Jezu, dziękuję, że mnie znalazłeś. Panie Jezu, dziękuję Ci za moją żonę. Dziękuję Ci za mojego męża. Dziękuję Ci, że mam samochód. Jedzie. Dziękuję Ci, że mam wypłatę, mam co jeść. No ale tamten ma 10 razy większą. Nie szkodzi. Ten, co ma 10 razy większą, patrzy na tego, co ma 100 razy większą. Ja zawsze moim dzieciom mówiłem, zawsze będziecie mieli obok siebie biedniejszych i bogatszych. Musicie się nauczyć żyć w wdzięczności za to, co posiadacie. Wiecie, że my jako Polacy jesteśmy chyba w 7% najbogatszych ludzi świata? Jest tyle biedy w tym świecie. Jest tyle chorób w tym świecie. Jest tyle niewoli w tym świecie. Czy zdarzyło nam się raz w życiu powiedzieć: Panie Jezu, z serca i duszy dziękuję Ci, że się nie urodziłem w Korei Północnej? No przecież tak powinniśmy się modlić codziennie. Wiecie, jak się żyje w Korei Północnej? To nasz komunizm to było niebo na ziemi. Za wszystko dziękujcie. Wiecie, czemu nie dziękujemy? Perspektywę mamy niewłaściwą. Cieszyłem się, jak Daniel pojechał pierwszy raz na Ukrainę. To jeżeli był patriotą, po powrocie z Ukrainy był patriotą razy 100. Bo okazało się, że ta nasza niebogata Polska to raj na ziemi. No a jeszcze nie byliśmy w Mołdawii, nie? Jeszcze nie byliśmy w Chinach. Jeszcze nie byliśmy w Korei Północnej. I teraz nie chcę mówić tylko o rzeczach zewnętrznych i materialnych. Ja chcę, żebyśmy umieli popatrzeć szeroko na całe spektrum życia. I to, co doczesne, i to, co wieczne. I jeżeli znajdziemy właściwą perspektywę, to będziemy dziękować Bogu dzień i noc. Jeżeli będę patrzył na Amerykę, to ciągle będę widział, że ktoś ma więcej, ktoś się ma lepiej, że ktoś więcej latał samolotami, że ktoś więcej razy był na lepszych czasach i tak dalej, i tak dalej, i tak dalej. Ale jak popatrzę na Mołdawię, to mówię: Panie Jezu, no jestem nieskończenie bogaty. Tak Ci dziękuję, że urodziłem się w Polsce. I no, przynajmniej w tym jednym jestem wierny, że dziękuję Panu Jezusowi, że urodziłem się w Polsce. A kiedy przyszła pandemia, to na nowo się nauczyłem dziękować Panu Jezusowi, że żyję w Polsce. Kiedy patrzę na te zniewolone kraje z Zachodu, nie zniewolone tylko przez władzę, zniewolone w swoich umysłach, zniewolone, bo słuchają nie tego, co trzeba. A my możemy żyć w wolności. Oczywiście, że pewne rzeczy nam doskwierają. Oczywiście, że pewne rzeczy nam się nie podobają. Ale dzisiaj, no już nie mówię o tym, że jako wierzący to powinniśmy dzień i noc nieskończenie dziękować, dziękować, dziękować. I że mu wstań i idź, wiara Twoja uzdrowiła Cię. Kochany bracie, siostro, przyjacielu, życzę Ci, żebyś stał się jednym z 10. Żebyś nie był tym, który skorzysta z Bożej mocy, ale to jest błogosławieństwo tylko doczesne, oczyszczone z trądu, ale żebyś był tym, którego duch, dusza i ciało będą zachowane bez nagany na przyjście Chrystusowe. A wielkim Bożym narzędziem w tym jest wdzięczność. I dlatego bądźcie wdzięczni. I dlatego za wszystko dziękuję. Dziękujcie. Dlatego bez przestanku dziękujcie. Niech was Pan Bóg błogosławi i niech to dzisiejsze kazanie naprawdę zachęci nas do tego, że będziemy bardziej wdzięczni niż kiedykolwiek w życiu byliśmy do tej pory. Amen.